Chwała Bogu, że daje czas łaski, w którym możemy się zgromadzać, aby mieć społeczność z sobą przez Jego święte Słowo, a także głównie z Nim, bo On jest naszym Panem, On jest obecny, powiedział, gdzie dwóch lub trzech zgromadzonych w imię moje, tam jestem wśród nich. A zatem jesteśmy zgromadzeni w imię Jezusa i dla Jego imienia. Witam zatem wszystkich, którzy przybyli na to miejsce, aby słuchać głosu Pana. Otwórzmy więc serca nasze na Jego Słowo i zechciejmy czytać urywek Słowa Bożego w liście Jakuba, 3 rozdział, wersety 13-18. To będzie takie słowo przewodnie do dzisiejszej usługi. Czytamy. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kurtliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Jak już większość wie, temat był na dziś zazdrość, zawiść, pożądanie, żądzę, a zatem temat dosyć szeroki i bym powiedział, trudno byłoby go zgłębić i trzeba byłoby jeszcze wiele czasu poświęcić w takich spotkaniach grup domowych, gdzie wtedy jest taka możliwość. Ale dzisiaj zechciejmy sobie przybliżyć słowo zazdrość, co ono znaczy. A zatem chcielibyśmy jeszcze przeczytać następny urywek Słowa Bożego. To jest przypowieści Salomona 14:30, w Bibliach tych dużych, strona 716. Umysł spokojny zapewnia ciału życie, ale namiętność, czyli zawiść, toczy ciało jak robak. A zatem zawiść nie jest bronią defensywną, czyli nie jest bronią obronną, ale jest narzędziem ataku używanym w czym? W duchowych zasadzkach. Rani tylko dla samego ranienia. Tak sobie. Jednak z Biblii dowiadujemy się, że zazdrość tkwi w naszej naturze, twojej i mojej, w każdego człowieka naturze tkwi zazdrość. Kain zazdrościł Abelowi, że ten znalazł łaskę u Boga. I co zrobił? Dokonał haniebnej rzeczy, zamordował go. Zazdrość nie potrzebuje usprawiedliwienia dla swoich ataków. Najczęściej, prawdę mówiąc, nie ma żadnej prawdziwej podstawy dla jej zaistnienia. Dla zaistnienia zazdrości nie ma żadnej podstawy. Skąd ona wyrasta? Zazdrość wyrasta z głębi nieodrodzonego ludzkiego serca. Podobnie jak chwasty wyrastają wśród kwiatów w ogrodzie. Każdy z nas ma ogródek i wie, że nikt nie sieje tych kwiatów, one wyrastają. Zazdrość była jedynie I by powiedział nie tylko, ale była jednym z grzechów Lucyfera, zanim stał się szatanem. Co ten szatan uczynił? On zazdrościł Bogu i postanowił się zrównać z Nim, a nawet pragnął zasiąść na tronie Bożym. Także wiemy ze Słowa Bożego, że jednym z grzechów, które spowodowały śmierć Chrystusa, była zazdrość. I to czytamy w Ewangelii Marka, 15 rozdział, 10 werset, strona 1090. Arcykapłani wydali go z zawiści. A zatem pożądanie tego, co posiadają inni, niezadowolenie z własnego życia oraz chciwość, to grzechy, przed którymi nas ostrzega Bóg. I zechciejmy otworzyć Biblię, tym razem na stronie 84, to jest druga Mojżeszowa, 20 rozdział, 17 werset. Strona 80, druga Mojżeszowa, 20 werset, 17. Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Czyli tu na początku Biblii sam Bóg w przykazaniach powiedział, czego od nas oczekuje, a właściwie czego od nas nie oczekuje. Czyli w tym dziesięciorgu przykazań też jest mowa o zazdrości. Tym grzechem zazwyczaj, może tym grzechom w liczbie mnogiej, zazwyczaj towarzyszy uraza, gorycz, nieżyczliwe uwagi pod adresem tych, którym się zazdrości. W rozmowie często widoczna jest chęć wyniesienia własnego ja kosztem zniszczenia innych. To zauważamy w tym świecie i możemy powiedzieć, że tak jest. Ale Bóg nie chce zawiści w naszym życiu. W moim, twoim życiu Bóg nie chce zawiści. Nie chce, abyśmy myśleli w ten cielesny sposób, bo to jest sposób cielesny życia. Zawiść, zazdrość, to inaczej można powiedzieć niezadowolenie z Boga, bunt przeciwko Niemu. Przeciwko Niemu, który zachował dla siebie lub dał innym to, czego zazdrośnik pragnie dla siebie. To jest w Bożej gestii. Bóg wie, komu i co dać. Ale wiemy, że także zazdrość przynosi skutki dobre, bym powiedział, bo czytamy to w pierwszej Mojżeszowej, 26 rozdziale i 14 wersecie, strona 31. Czyli zawiść wzbudza błogosławienie. I czytamy, miał on stada owiec, stada bydła i liczną służbę i zazdrościli mu Filistyni. Zobaczmy, zazdrość obróciła się w błogosławieństwo. Oni mieli błogosławieństwo Boże, dlatego że tamci im zazdrościli. Przypowieści Salomona, 28 rozdziale i 22 wersecie, strona 729, czytamy: człowiek zazdrosny szybko chce dojść do bogactwa, a nie wie, że spadnie nam niedostatek. Chyba nikt tutaj siedzących nie ma wątpliwości, że źródłem zawiści i wszelkiego zła jest diabeł. Wszystko, co pochodzi od diabła, jest grzechem. Zechciejmy popatrzeć na niektóre oblicza zazdrości w Starym Testamencie. Czytaliśmy fragmenty, a teraz przeczytajmy w pierwszej Mojżeszowej, 30 rozdział, pierwszy werset, strona 36. I czytamy: Rachela zaś, widząc, że nie urodziła Jakubowi dzieci, zazdrościła swej siostrze i rzekła do Jakuba: spraw, abym miała dzieci, bo jeśli nie, wypadnie mi umrzeć. I w pierwszej Mojżeszowej, 37, 10, 11, strona 45, czytamy: a gdy to opowiedział ojcu i braciom, zgromił go ojciec i rzekł do niego: cóż to za sen, który ci się śnił? Czyż więc ja, matka twoja i bracia mielibyśmy przyjść i pokłonić się do ziemi? Wtedy zazdrościli mu bracia, lecz ojciec jego zachował to słowo w pamięci. Pamiętamy Józefa, braci zazdrościli mu. Są to klasyczne przykłady zazdrości. W Nowym Testamencie, w Mateusza 27 rozdziale i 18 wersecie, strona 1065, czytamy: wiedział bowiem, że z zawiści go wydali. Pamiętamy Słowo Boże, które nam mówi o tym, że Piłat pytał: kogo chcecie? Jezusa czy Barabasza? Wybrali Barabasza, wybrali grzech, wybrali z zawiści. Także w Dziejach Apostolskich, 13 rozdziale, 45 wersecie, strona 1186, czytamy o zawiści Żydów, która ta zawiść prześladowała apostołów. A gdy Żydzi ujrzeli tłumy, ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Nie tylko zazdrościli, jeszcze bluźnili. Właściwie tak można powiedzieć zasadniczo, zazdrośni nikt nie chce zaszkodzić, czy na pewno właśnie chce zaszkodzić osobie, której zazdrości. Chce zaszkodzić. Jednak zazdrość może popychać także do tego, by zwracać się przeciwko tym, którzy zwiastują Ewangelię, by głosić ją samemu. Zobaczmy. Diabeł wykorzystuje różne możliwości, aby prowadzić do grzechu. Wiemy, że zwiastowanie Ewangelii dla apostoła Pawła było bardzo ważne. Mimo okoliczności, w jakich się znalazł, i przeciwności, w których musiał żyć. Jednak mimo tych wszystkich udręk radował się ze zwiastowania, z faktu zwiastowania Ewangelii. Już Filipian w pierwszym rozdziale, wersety 15 i 16, strona 1267, czytamy: niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa z zazdrości i przekory, inni natomiast w dobrej myśli. Jedni z miłości, wiedząc, że jestem tu, aby bronić Ewangelii. Drudzy zaś głoszą Chrystusa w kłótliwości, nieszczerze, sądząc, że wzmogą przez to ucisk więzów moich. Zobaczmy. Chociaż apostoł Paweł powiedział, że on chce, żeby jakkolwiek była zwiastowana Ewangelia, to jednak tu zauważa, że niektórzy wykorzystywali jego nieobecność. Wiemy, że on siedział w więzieniu. Miał utrudnione możliwości. Nie miał możliwości właściwie spotykać się. A zatem w ten sposób, jakby na przekór, chcieli mu jeszcze dokuczyć. Smutne. Apostoł Paweł miał także obawy, że ta zawiść może pojawić się w Kościele. Już czytamy o tym w 2 Korynt, 12 rozdziale, 20 wersecie, strona 1253. Obawiam się bowiem, że gdy przyjdę, zostanę was nie takimi, jakimi bym chciał, i że wy również nie znajdziecie mnie takim, jakim chcielibyście, lecz że może będą swary, zazdrość, gniew, zwady, oszczerstwo, obmowy, nadymanie się, nieporządki. Dlaczego mówił, że on będzie nie takim, jakiego się spodziewali? Bo na pewno by na nich grzmiał, na pewno by mówił: to, co wy robicie, to jest niegodne nauki Jezusa Chrystusa. Zechcielibyśmy także przeczytać, będzie dzisiaj czytane dużo Bożego Słowa, dlatego że nie zawsze jest w domu możliwość, żebyśmy czytali, a tu jest miejsce, w którym możemy karmić się tym Słowem, którym możemy napełniać nasze serca. Chcielibyśmy przeczytać list Jakuba 3,16, to jest strona 1313. Bo gdzie zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Skąd się rodzi zawiść? Skąd ona się bierze? Zawiść rodzi się z ciała, z cielesnego charakteru życia. Apostoł Paweł mówił w liście do Galacjan 5,16-26. Co chcieliśmy przeczytać? I czytamy: mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A te są sobie przeciwne, aby się nie czynili tego, co chcecie. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie przepyszeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, szczemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa, Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujemy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. Pytanie, co należy czynić z zawiścią i w ogóle z uczynkami ciemności? Ale o tym to dowiadujemy się z listu apostoła Pawła do Rzymian. 13 rozdział, wersety 11 do 14, strona 1222. I czytamy: a to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się zbroję światłości. Postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokoić pożądliwości. W taki sposób mamy walczyć, w taki sposób mamy postępować z zawiścią. A co powinien jeszcze odrzucić święty lud, żywe kamienie, którymi my jesteśmy? Bo Kościół to żywe kamienie. Budujcie się dom duchowny. My jesteśmy żywymi kamieniami. Jesteśmy wierzącymi w Pana Jezusa Chrystusa. I w 1 Piotra 2,1, strona 1317, czytamy: odrzuciwszy więc wszelką złość, wszelką zdradę i obłudę, i zazdrość, i wszelką odmowę. A zatem mamy jeszcze te rzeczy odrzucić od siebie. Albo jak to mówimy na studium, że każdy ma niech swój krzyż, czy inaczej mówiąc, te grzechy powinien ukrzyżować na krzyżu, zawiesić na krzyżu, żeby one już więcej do nas nie wracały, żeby nam nie przeszkadzały w życiu codziennym. Rodzi się pytanie, czy można powiedzieć, rodzą się pytania. Właściwie takie banalne, ale czy mądrze jest zazdrościć innym ich własności, talentu, wyglądu i czegoś tam jeszcze? Można wielu rzeczy zazdrościć. Także rodzi się pytanie, czy mądrze jest mieć samolubne ambicje i jeszcze się nimi przechwalać, bo tak ludzie czynią. Przeczytałem już w fragmencie listu Jakuba 13-18 pokazana jest prawdziwa i fałszywa mądrość. Apostoł Jakub używa słowa mądrość, opisując gorzką zazdrość i kłótliwość. Wydawałoby się, że jest to dla każdego z nas zaskakujące. Dlaczego? Bo mądrość zawsze kojarzy się każdemu z dobrem, z czymś dobrym. Lecz Jakub używa tego słowa w konkretnym kontekście. Zauważmy. Stwierdza wyraźnie, że źródłem takiej mądrości jest zło. Taka mądrość nie pochodzi z góry. I czytaliśmy, lecz jest przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Jest to mądrość, która prowadzi do niemoralnych decyzji i do złego postępowania. Taki rodzaj mądrości jest dookoła nas. Obserwujemy to na co dzień. Gorzka zawiść, samolubne ambicje, szargają wartości i niszczą relacje międzyludzkie. Mamy wiele okazji, aby i w telewizji to zauważyć, gdzie się pokazuje takie programy i w radiu, i w prasie, o takich właśnie samolubnych ambicjach, które niszczą relacje międzyludzkie. Jednak jako wyznawcy Jezusa Chrystusa mamy szukać lepszej mądrości. Mądrości, która jest z góry. Mądrości od Boga. Często modlimy się: Panie, daj mądrość, abym mógł zrozumieć, abym mógł pełnić wolę Twoją. Nam jest potrzeba mądrości z góry, od Boga. Ta mądrość, jak czytamy w Jakuba 3,17, jest przede wszystkim czysta, miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. Takiej nam potrzeba mądrości, abyśmy wiedzieli, co jest dobre, co jest złe. Sięgnijmy teraz do Księgi Joba, 5 rozdział, 2 werset, strona 551. Zaprawdę głupiego zabija własny gniew, a prostaka uśmierca zawiść. Zobaczmy, do czego prowadzi zawiść. Zechciejmy następne miejsce znaleźć. Psalm 73,3, strona 637. Bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych. W innym miejscu jest napisane: nie zazdroście bezbożnym. Czasem zastanawiamy się, bezbożni ludzie mają zdrowie, siły, pieniądze. Nie zazdrośmy niczego. Bóg nas prowadzi swoimi drogami i On wie, czego my potrzebujemy. I daje nam to, czego potrzebujemy. Natomiast przy powieściach Salomona 27,4, strona 728, czytamy: okrutna jest zapalczywość i niepohamowany jest gniew, lecz kto się ostoi przed zazdrością? Zobaczcie, kto się ostoi przed zazdrością? Jaka ta zazdrość jest niebezpieczna? Ona może każdego dotknąć. Każdy może być zazdrośnikiem. Apostoł Paweł w liście do Koryntian, 3 rozdział, 3 werset, to jest strona 1228, pisze: jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Pytanie. A jak my postępowaliśmy? A jak my czasem postępujemy? Jak postępowaliśmy? Pisze o tym apostoł Paweł w liście do Tytusa, 3 rozdział, 3 werset, strona 1294. Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Takimi byliśmy, obyśmy takimi nie byli. Natomiast w Jakuba 1,13-15, to jest strona 1311, czytamy: niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi, lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Tym tekstem, jak gdyby przeszliśmy do, tym tekstem Słowa Bożego, przeszliśmy się jak gdyby do następnego tematu, jakim jest pożądanie, pożądliwość, żądze, upodobanie, zadowolenie, bo to się wszystko jak gdyby łączy. Pewnie niektórzy oczekiwali, że będziemy mówić coś innego na temat pożądliwości, ale ja chciałbym się trzymać blisko Słowa Bożego i zechciejmy sobie przybliżyć, czym zatem jest upodobanie. Upodobanie to wewnętrzna gotowość lub upodobanie w czymś mogące wzrastać aż do pożądania łamiącego wszelkie ograniczenia, domagającego się zaspokojenia, od czego z kolei oczekuje się już tylko pokoju i harmonii. Błogi stan, wszystko mam. Upodobanie. Z drugiej strony możemy powiedzieć, że upodobanie nie jest ze swojej natury ani dobre, ani złe. Dlaczego? Także Bóg znajduje upodobanie w czynach i w ludziach. I to czytamy już 2 Samuela 22:20, strona 359. Wyprowadził mnie na miejsce przestronne, wyratował mnie, gdyż mnie sobie upodobał. Kogo upodobał? Wiemy. To powiedział Dawid. A zatem mówi, upodobał sobie mnie. A zatem wiemy, że upodobanie może stać się dobre lub złe. W zależności od tego, na co jest skierowane. Na co nasze upodobanie jest skierowane. Pytanie, kiedy ono podoba się Bogu? Upodobanie człowieka podoba się Bogu, jeśli jest skierowane na dobro, na samego Boga. I to czytamy w psalmie 37, 4, 5, strona 608. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Kiedy jest skierowane na Jego prawo, czytamy w psalmie 1-2, strona 582. Lecz ma upodobanie w zakonie Pana. Jeśli my mamy upodobanie w zakonie Pana, to znaczy, że mamy dobre upodobanie, właściwe, błogosławione przez Pana. Oraz kiedy jest skierowane na przebywanie z Chrystusem w chwale. Właściwie wiele razy to podkreślamy, że żyjemy jako przechodni, jako pielgrzymi na ziemi, zaś nasz wzrok powinien być skierowany do nieba, bo nasza ojczyzna jest w niebie. I właśnie na przebywanie z Chrystusem list apostoła Pawła do Filipian, pierwszy rozdział, 23 werset, strona 1268. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga, pragnę rozstać się życiem i być z Chrystusem, bo to daleko więcej. On tak kochał Jezusa Chrystusa, tak miłował Jezusa Chrystusa, tak naśladował Jezusa Chrystusa, że pragnął być, ale wiemy, że on został powołany, aby zwiastować Ewangelię poganom i dlatego on to czynił z wielką gorliwością i radością. Niszczące upodobanie, bo i to jest takie, czyli złe, skierowane jest na zło, które po prostu wyrządza krzywdę. I to czytamy w Przypowieściach Salomona 12:12, strona 713. Pragnieniem grzesznika jest gonitwa za złem, lecz sprawiedliwi tkwią korzeniami w mocnym gruncie. Jeśli będziemy trwać w Bogu, w Jezusie Chrystusie, w tej opoce, w tej skale, to nas nie będzie interesowała gonitwa za złem. Będziemy czynić to, co sprawiedliwe, to, co miłe przed Bogiem. Biblia opisuje przeciwną Bogu istotę ciała. Podkreśla też, że ciało jest pożądliwe, dąży do spełnienia. Ciało ma bardzo wielkie wymogi, bardzo dużo żąda od każdego człowieka. My wiemy, że do biegu tego świata należy życie według rząd ciała. I już mówi o tym apostoł Paweł w liście do Efezjan, strona 1262, Efezjan 2:3. Jakimi my byliśmy? Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Co to oznacza? To oznacza, że przeciwstawiliśmy się Duchowi, Duchowi Świętemu, który mieszka w nas. Bo każdy nowonarodzony człowiek dostał zadatek Ducha Świętego. I to czytamy w Galacjan 5:17, strona 1259. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Nie dziwmy się, że i my mamy jakieś problemy, i ludzie mają jakieś problemy, ale także ze Słowa Bożego dowiadujemy się, że takie problemy też miał i apostoł Paweł, a to przeczytajmy w domach, to jest rozdział 6 do Rzymian i 7. Jednak on, zdając sobie sprawę ze swojej potrzeby, swojej sytuacji, w jakiej przebywał, znalazł się, zaufał Bogu, że właśnie Bóg pomoże mu zwyciężyć pokusy przez Jezusa Chrystusa. Bo wiemy, że Bóg przez zesłanie swego Syna w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. I to czytamy w Rzymian 8:3, strona 1215. Czytamy, albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. A zatem on pokazał, w jaki sposób dawać odpór pokusom, bo też był kuszony i dawał odpór, skuteczny odpór. Diabeł uciekał od niego. A zatem tutaj jest mowa o pokusie. Należy zapytać, jakie jest zadanie pokusy? Co ona ma na celu? Pokusa ona ma w nas, w Tobie i we mnie, ma wzbudzić chęć powrotu do grzechu. I inicjatorami pokusy są szatan i nasza cielesna natura. My wiemy, że człowiekowi wierzącemu Bóg daje moc do przezwyciężenia pokusy. My żeśmy się kiedyś ten werset uczyli na pamięć, że chcieliśmy go także przypomnieć sobie. Strona 1213, 1 Korynt 10:13. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da wyjście, abyście je mogli znieść. Bóg daje wyjście, daje siły. On zapewnia każdego, kto należy do Niego, każdego, kto jest Jego dzieckiem. Ale my także wiemy, że każdy z nas bywa kuszony. I można by powiedzieć, że nie ma w tym grzechu, jeśli jesteśmy kuszeni. Ale grzech się pojawia wtedy, kiedy korzystamy z pokusy jako usprawiedliwienia dla poddania się jej. Jeśli wtedy poddajemy się jej i to nam służy jako usprawiedliwienie, wtedy popełniamy grzech. Można powiedzieć, że diabelska pokusa nie oznacza, że jesteśmy w porządku przed Bogiem. Że jesteśmy nie w porządku przed Bogiem. Ona oznacza raczej, że jesteśmy w porządku. Bo pokusę możemy przezwyciężyć. Bóg daje nam moc i siłę. Wielu ludzi zawęża pojęcie pożądania do żądzy cielesnej. Niektórzy się cieszyli, że pewnie będzie tutaj dużo jakichś rzeczy takich zmysłowych. Ale Słowo Boże mówi o trzech obszarach naszego życia, w których jesteśmy podatni na żądzę. I to już czytamy w 1 Jana 2,16, strona 1325. Czytamy. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. A zatem jaki jest cel szatana w tym wszystkim? Celem szatana jest wykraść ziarno prawdy z naszego serca przy pomocy niepokojących myśli. I tutaj nam jawi się różnica między chrześcijaninem a niechrześcijaninem. Między człowiekiem wierzącym Jezusa Chrystusa a niewierzącym Jezusa Chrystusa. Polega na tym, że chociaż obaj mogą mieć dobre i złe myśli, to jednak ci, którzy idą za Chrystusem, otrzymują od Niego moc do wybrania tego, co słuszne. A zatem to jest wspaniała rzecz, że idąc za Chrystusem dokonujemy właściwych wyborów, bo On nam w tym pomaga. Cytowany wcześniej powyżej 1 Jana 2,16 pokazuje istotę doczesnego, przemijającego świata. Jednak tej pożądliwości cielesnej nie należy stawiać na równi z tak zwaną niską zmysłowością i rozpustą. Wyżej wymieniona pożądliwość wyraża się w sposób zuchwały i bezwstydny. to, co słyszymy, czasem oglądamy, to nazywa się zuchwale i bezstydnie ludzie postępują. W drugim Piotrze, Piotra 2,18, strona 1322, czytamy: przemawiając bowiem słowami nadętymi, a pustymi, nędzą przez żądze cielesne i rozwiązłość tych, którzy dopiero co wyzwolili się z odpływu pogrążonych w błędzie. Żądza i pożądanie to chęć posiadania i używania pod każdym względem. Przedmiotem pożądania mogą być rzeczy piękne i doskonałe, miłe dla oka, ale mogą być też rzeczy błahe, niskie, prymitywne. Jednak to wszystko zawsze sprawia, że człowiek koncentruje się na samym sobie i łudzi go, że spełnienie w życiu polega na egocentrycznym zagarnianiu dla siebie. Człowiek egoistyczny, tylko dla siebie, myśli, żeby tylko dla siebie mieć. I takim klasycznym przykładem z Biblii, jak należy rozumieć pożądliwość ciała i oczu, jest pobudzenie przez kusiciela węża starodawnego pożądanie pierwszego człowieka w ogrodzie Eden. Ale to już przeczytajmy w domach, to jest pierwsza Mojżeszowa, trzeci rozdział. Upadek pierwszych ludzi w ogrodzie Eden. A zatem maksymalne spełnienie i bycie doczesnym, ale nie nakazanej przez Boga drodze posłuszeństwa, to właśnie jest cel pożądania. Czyli inaczej mówiąc, nie posłuszeństwo Bogu prowadzi do pożądania. I to nieposłuszeństwo zatruwa nasze serce przez grzechy, które żeśmy już mówili. Omamia oczy, a także popycha ręce do niecnych czynów, do złych rzeczy. A zatem istotą człowieka duchowego nie jest jednak żądza posiadania. Człowieka duchowego, czyli inaczej mówiąc nawróconego na nowo, dziecka Bożego, wierzącego w Pana Jezusa Chrystusa. Nie jest żądza posiadania, lecz służebne ofiarowanie się w miłości. I to czytamy w Ewangelii Mateusza, 16 rozdział, wersety 25-26, strona 1048. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by je utracił, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Zatem Jezus wzywa nas do naśladowania Go. W 1 Korynt 10,6, strona 1234, czytamy: a stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali. Dlaczego jest tak zapisane? Dlaczego tak się stało? Wiecie dlaczego? Bo Izraelici byli Bogu nieposłuszni, odeszli od Boga, dlatego Bóg ich surowo ukarał za nieposłuszeństwo. Ale On także zrobi z każdym, kto dzisiaj jest nieposłuszny. I drugi Tymoteusz 2,22, strona 1290, czytamy: młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj, i nie zdążaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Jeszcze następny werset, to już takie wersety na zakończenie. Tytus 2,11-12, strona 1294. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości, a na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. I 1 Piotra 5,6, strona 1320. Ukuście się więc przed mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Jest czas łaski. Jest pora, kiedy możemy przyjść do Pana i wyznać Mu nasz grzech, ukorzyć się przed Nim. A On nas wysłucha, pomoże nam. I ostatni werset. Strona 1264, Efezjan 4,17. Tak więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego. Już więcej. Nie rób tego, nie róbmy tego, co się Panu nie podoba. Nie czyńmy tego, co się Panu podoba, nie podoba. A zatem takie uwagi. Pamiętajmy. Wolność nie upoważnia nas do robienia tego, co nam się podoba, ale do tego, co podoba się Bogu. Także pamiętajmy, że krocząc za Bogiem, gubimy rytm tego świata. Odstajemy. Nie idziemy według modły tego świata, według tego, co świat narzuca. Trzymamy się Słowa Bożego, Jego łaski. Także pamiętajmy o tym, że droga posłuszeństwa jest drogą błogosławieństw. Bóg powiedział, że On niczego nie pragnie, ani ofiar, ani jakichś tam jeszcze rzeczy, ale mówi: Synu, daj mi serce Twoje, daj mi serce swoje. Żądam posłuszeństwa. On chce, abyśmy byli posłuszni Jemu, Jego Słowu. Amen.